To rzekłszy, pan Zagloba począł ocierać łzy. Były to zaś łzy szczerej przyjaźni i politowania. Gdyby to było w mocy pana Zagloby, byłby w tej chwili odrobił wszystko, co dla usunięcia Krzysi uczynił i pierwszy rzucił ją w ramiona Wolodyjowskiego. Słuchaj, rzekł po chwili. Rozmów się jeszcze z Krzysią, przedstaw jej swój lament, swoją boleść nieznośną i niech cię Bóg błogosławi. Chyba by w niej było serce z kamienia, gdyby nie miała się nad tobą litować, ale dufam, że tego nie uczyni. Chwalebna to rzecz habit, ale nie z krzywdy ludzkiej uszyty. Powiedz jej to. Obaczysz. Ej, Michale, dziś płaczę, a jutro może będziem na zrękowinach pili. Pewien jestem, że tak będzie. Pan nisko się stęskniło i dlatego jej habit do głowy przyszedł. Pójdzie ona do klasztoru, ale do takiego, w którym ty będziesz na chrzciny dzwonił. Może też istotnie trochę słabuje, a nam o habicie gadała dlatego jeno, żeby nam oczy zamydlić. Przecie z jej gęby tego nie słyszałeś, a da Bóg i nie usłyszysz. A umówiliście tajemnicę, a ona nie chciała jej zdradzić i klimkiem w oczy, klimkiem w oczy. Jako żywo nic to innego, jeno niewieścia chytrość. Słowa pana Zagloby podzielały jak balsam na stroskane serce małego rycerza. Nadzieja wstąpiła we nie na nowo, oczy wezbrały łzami i długi czas nic mówić nie mógł. Dopiero gdy łzy pohamował, rzucił się w ramiona pana Zagloby i rzekł: bodaj się tacy przyjaciele na kamieniu rodzili. Czy aby tak będzie, jak wać pan mówisz? Nieba bym ci przychylił. Będzie tak. Zali pamiętasz, żebym kiedy fałszywie prorokował? Zali nie ufasz mojej eksperiencji i dowcipowi? Bo wać pan nie imanujesz sobie nawet, jak ja tę pannę miluję. Nie żebym o tamtej kochanej niebodzy zapomniał, co dzień się za nią modlę, ale i do tej tak serce przywarło, jak u chuba do drzewa. Ojeż to kochanie, co ja się o tej niebodze tam w trawach namyślałem i rankiem, i wieczorem, i w południe. W końcu tom już do siebie gadać począł, ile że konfidenta żadnego nie miałem. Jak mi Bóg miły, że gdy się ordyńca gonić w Burzanach przygodziło, to on już w pędzie jeszcze o niej myślał. O, wierzę, mnie z płaczu za jedną dziewką oko w młodości wypłynęło, a jeśli nie wypłynęło całkiem, o, to bielmem zaszło. Nie dziwuj się, waćpan, przyjeżdżam, ledwie tchu mi staje, aż tu pierwsze słowo – klasztor. Ale przecie w perswazję ufam i w jej serce, i słowo – jak to, waćpan, powiedziałeś? Dobry habit, ale z czego? Ale nie z krzywdy ludzkiej. Wybornie powiedziane, że to ja nigdy żadnej maksymy nie mogłem ułożyć. W stanicy byłaby rozrywka gotowa. Niepokój siedzi wciąż we mnie, ale przecie otuchę mi, waćpan, wlałeś. Ułożyliśmy z nią istotnie, żeby rzecz w tajemnicy została, więc to słuszne, że dziewka mogła jeno dla pozoru o habicie mówić. Jeszcze jakoweś wolne argumentum, waćpan, przytoczyłeś, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ach, znacznie mnie ulżyło. To chodź do mnie, albo tu każę gąsiorek przynieść. Po drodze się przygodzi. Poszli i pili znacznie do późna. Nazajutrz przybrał pan Wolodyjowski ciało w piękne suknie, a twarz w powagę, uzbroił się we wszystkie argumenta, które mu do głowy samemu przyszły i w te, które mu pan Zagloba poddał, i tak uzbrojony zeszedł do jadalnej izby, gdzie wszyscy zwykle zgromadzali się na śniadanie. Stałej kompanii brakło też tylko Krzysi. Lecz i ona nie dała na się długo czekać, zaledwie bowiem mały rycerz zdołał przełknąć dwie łyżki polewki, gdy przez otwarte drzwi dał się słyszeć szelest sukni i dziewczyna weszła do pokoju. Weszła bardzo prędko, raczej wpadła. Policzki jej płonęły, powieki miała spuszczone, w twarzy pomieszanie, przymus i bojaźń. Zbliżywszy się do Wolodyjowskiego, podala mu obie ręce, ale nie podniosła nań wcale oczu. A gdy on począł calować z zapalem te ręce, zbladła zaraz bardzo, przy tym nie zdobyła się ani na jedno słowo powitania.